miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Szanowni Państwo, w listopadowej odsłonie programu zapraszam ponownie do Turska w dekanacie gołuchowskim. W tamtejszym sanktuarium cześć odbiera Matka Boża Łaskawa. O historii tego miejsca będzie nam opowiadał ksiądz dr Piotr Górski.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Maryja Panna, czysta nad dziewicę, świadczy i głosi wieśle nartowice, boś cudem przybyła, łaski swe wsławiła na piasku. Tu sobie miejsce tak piękne obrała, przez pory lasy drogę torowała.
Dzisiejszy program rozpoczniemy od pytania o imponujące organy i duży zegar, znajdujący się wysoko nad chórem w świątyni turskiej.
Na piasku złożyli, żeby grzesznicy kalecy przybyli w swoim niedostatku, pociechę zadatku mieć mogli.
Zegar jest czynny, jeśli się go nakręci, naciągnie, bo ten zegar jest autentyczny. To jest jednowskazówkowy, zabytkowy zegar i on rzeczywiście działa. Tu nawet parę razy miałem wizytę takich różnych fachowców, którzy historycznie zajmują się takimi zabytkami i tam na wieży jest cały mechanizm sprawny. Są takie cięgna, potężne takie wahadła i potężne takie jak gdyby ciężary, które się naciąga i wtedy ten zegar zaczyna chodzić. No ja go nie naciągam, bo nie ma takiej potrzeby, ale on jest prawdziwy, nie? Z początków tutaj tej parafii, czyli też ma ponad 200 lat ten zegar. I organy, które są organami koncertowymi, troszeczkę były remontowane, ale myślę, że potrzebują jeszcze takiego generalnego dopracowania. Pięknie brzmią, grają i nie pamiętam dokładnie, ale na pewno XIX wiek. Mhm. Można tutaj robić piękne koncerty, też organowe, na tym instrumencie.
Figury jeszcze, zanim wejdziemy do prezbiterium, Matka Boża i z drugiej strony Święta Anna.
One już jako wyposażenie kościoła zostały zakupione. Też są wpisane w rejestr zabytków. To są figury, myślę, dwudziestowieczne. Także nie są może jakimiś wielkimi zabytkami, ale są bardzo piękne. We wrześniu w 1968 roku miała tu miejsce koronacja tego obrazu koronami papieskimi i tej koronacji dokonał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Mówi się, że że było około kilkudziesięciu, 30 czy 40 biskupów z 300 kapłanów i 30 tysięcy wiernych. Plac był wypełniony, plac koronacyjny tam z tyłu, ten park jest nazywany właśnie placem koronacyjnym, bo tam ci ludzie się zgromadzili. Tam była spróbowana Eucharystia, bo tylko tam można było pomieścić tyle ludzi. I ten obraz został ukoronowany przez kardynała Wyszyńskiego koronami. Jest to jeden z 5 wizerunków tutaj w okolicy. To jest teren byłej diecezji, archidiecezji gnieźnieńskiej. To było sanktuarium gnieźnieńskie i Gniezno ma bardzo wielki sentyment do tego miejsca. Też pielgrzymka piesza, która idzie z Gniezna, zatrzymuje się tutaj co roku na mszę. Mają tutaj mszę, spowiedź, nabożeństwo pokutne, mają obiad i tutaj się czują jak u siebie w domu, bo jest to właśnie teren byłego prymasostwa gnieźnieńskiego. I rzeczywiście to sanktuarium za tamtych czasów, tak mówię, może z wyrzutem, nie z wyrzutem, ta ludność lokalna często tak postrzega, że wtedy to miejsce cieszyło się większym zainteresowaniem. A kiedy powstała diecezja kaliska, to uwaga się skupiła na świętym Józefie. A tutaj Matka Boża w Tursku zeszła trochę na bok. No taki czas, no to trudno jest mówić, czy to dobrze, czy to źle, po prostu diecezja kaliska. Patronuje jej święty Józef. Tutaj nikt nie chce tego umniejszać, ale wiem, że w ludziach czasami, zwłaszcza tych starszych, jest coś takiego, że kiedyś właśnie, kiedy był inny podział administracyjny, kiedy ten dekanat, to był dekanat pleszewski, obejmował zupełnie o wiele większy teren, więc kiedy odbywały się te pielgrzymki i przychodzili księża, no to wiadomo, że ich w Pleszewie było więcej. A teraz, kiedy to jest dekanat Głuchowski, to jak gdyby zasięg, zazwyczaj pewne wydarzenia duszpasterskie dokonują się w ramach dekanatu i księża przyjeżdżają z danego dekanatu. Chociaż tu też przychodzi, jak jest zesłanie Ducha Świętego, jest tu ten odpust 3-dniowy, to jest też pielgrzymka z Pleszewa, ona wypełnia kościół po brzegi.
Koronacja 1968 rok, ale był taki moment w historii tego sanktuarium, tego miejsca, że tego obrazu tutaj nie było. On został jakby ukryty w czasie wojny, tak? Księdza proboszcza wywieziono do Dachau.
Tak. Ludzie bardzo się bali, żeby ten obraz nie został zniszczony przez Niemców, przez okupantów. I ten obraz został zamknięty, zalutowany. Historia mówi, że gdzieś zatopiony w jakimś tutaj miejscu. Wiedziało o tym tylko kilka osób i dopiero kiedy wojna się skończyła, to ten obraz został odnaleziony i wrócił na swoje miejsce. Próbowano go właśnie tutaj ukryć, żeby go po prostu ktoś nie zniszczył tego obrazu. Także to się udało i obraz się zachował i dzięki Bogu.
Zachowały się też te wota, liczne wota, które są umieszczone w tych gablotach. One świadczą o takim bogatym kulcie Matki Bożej w tym miejscu.
Te wota były liczniejsze, ich było o wiele, wiele więcej. Gdzieś tam jest jakaś wzmianka, że próbowano tu dokonywać pewnych kradzieży. Nie wiem, czy część wot nie została skradziona, tego dokładnie trudno powiedzieć, ale na pewno część wot została sprzedana. Bo to jest w historii, jest taka informacja właśnie na rzecz odnowienia tej świątyni, przygotowania na koronację. Niektóre wota po prostu to były jakieś tam rzeczy, czy złote, czy srebrne i one zostały po prostu spieniężone, żeby tutaj przygotować kościół na koronację. On wcześniej wyglądał trochę inaczej. Nie wiem, czy jest w ogóle realny powrót do tych zdobień. To były zupełnie inne freski. Inne malowidła, te wszystkie łuki, te filary, kościół był po prostu, nie wiem czy na 100%, ale bardzo przypominał malowaniem właśnie Bazylikę Świętego Józefa w środku. Te wszystkie łuki, zwieńczenia, te pilastry były złocone, te filary były takie marmuryzowane. Ten główny ołtarz też był w innych kolorach. Robiliśmy takie delikatne odkrywki, ale starałem się od naszego rządu, od marszałka na jakieś tutaj, chociaż na badania, nie otrzymaliśmy takiej pomocy finansowej. Szkoda. Chociaż parafianie mówią, ten kolor nam odpowiada, ale kolor tego wszystkiego tutaj był zupełnie inny. Są takie zdjęcia, które się zachowały, które przedstawiają w zupełnie innych barwach tutaj te malowania. Tam byli apostołowie w tych niszach. Tam były takie złocenia, złote gwiazdy, chyba niebieskie tło. Zupełnie inne malowanie. Ten kościół był bardziej kolorowy. Nie miał więcej motywów takich. Na tych łukach były takie motywy kwiatowe, ozdobne. Tutaj na tych wewnętrznych to było wszystko malowane w inny sposób. Podobno słyszałem taką legendę, może prawdę, że jak prymas Wyszyński wszedł tutaj, żeby ukoronować i zobaczył przygotowanie tego kościoła, to podobno nie był zbyt zachwycony, że no jest jak jest. Dzisiaj ten kościół też robi wrażenie, jest piękny, ale on wyglądał inaczej. Prymas musiał wiedzieć, jak on wyglądał. Kwestia konserwatora zabytków była zupełnie inna, nie? Ale tu właśnie była podobna figura do tej, one stały tam do góry i święty Jakub był między filarem jednym i tam była jeszcze jakaś figura. Także podobnie jak u Józefa w tym głównym ołtarzu, tam też są cztery figury, tu też były cztery figury. Zachowało się tylko Wincenty a Paulo, którego kiedyś pomyliłem ze świętym Józefem. Jak był rok świętego Józefa nadzwyczajny i była taka sugestia, żeby w kościele gdzieś wyeksponować świętego Józefa, to złapałem tego gościa i zaniosłem, ustawiłem go na jakimś postumencie. Ale tak mu się przyglądam i mówię, coś mi nie pasuje. Ta kapota tutaj, ten płaszcz, ten Jezus trzymający jakąś tam miseczkę. I spojrzałem w archiwum parafialne, w karty zabytków i karta zabytków mówi wyraźnie, że jest to święty Wincenty a Paulo.
Można
się pomylić. Także, ale myślę, że może być święty Józef.
Ołtarz główny, imponujący to miejsce, ten tron dla Matki Bożej i dla tego obrazu. Ten obraz jest w ogóle niezwykły dla mnie, ponieważ no, tu z tego miejsca i nawet jakby się podeszło tam dużo bliżej, no nie widać tych postaci. To są trzy obrazki, tak? Na jednej desce, tak?
Nawet cztery sklejone. Sklejone na jednej desce. One zostały wcześniej jakoś ze sobą połączone, jakąś taką ozdobną taśmą i funkcjonowały jako jeden obraz, ale tak naprawdę to są... Tu mówi się też, że w tych rejonach mówi się o pewnej historii drzeworytnictwa. Nawet tutaj kontaktowała się ze mną Muzeum Drzeworytnictwa chyba z Krakowa. Chcieli jeszcze zbadać ten obraz. On przed koronacją był badany, ściągane były te sukienki, ta płyta srebrna, żeby sprawdzić stan tego obrazu. Został określony jako dobry stan i zostały założone te sukienki złote, ale właśnie on nie jest jednolity. To jest bodajże, nie pamiętam dokładnie wymiarów tego obrazu. On z daleka wygląda mały, ale jak się podejdzie, to on nie jest wcale taki mały. On, jeżeli chodzi o wartość taką artystyczną, to nie jest jakimś cudem, nie? Tu mamy kopię. To jest tak naprawdę tak, jak się kiedyś robiło taki odcisk. To jest zrobiony taki odcisk Matki Bożej i jest to pokoloryzowane. Czasami żartuję, bo tu nieraz pojawiają się grupy, które przyjeżdżają tutaj zobaczyć obraz, ale nie ten. Z różnych uniwersytetów, to są Akademie Sztuk Pięknych, malarstwa, które tutaj przybywają, żeby zobaczyć zasłonę tego obrazu. Jest zasłona, która jest dziełem sztuki z końca XVIII wieku. Przedstawia zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Jest to zasłona, zasuwa, którą namalował malarz Józef Faworski, którego obrazy wiszą w Muzeum Narodowym w Warszawie, a jeden jest w Tursku, albo dwa, bo mówi się, że Alojzy Gonzaga też jest jego autorstwa. I tu przyjeżdżają właśnie ludzie z Akademii Sztuk Pięknych i proszą mnie, żebym zasłonił Matkę Bożą, bo oni chcą obejrzeć obraz zwiastowania, który jest bardzo cennym dziełem sztuki z końca XVIII wieku, bodajże 1799 czy 8 rok jest właśnie podpisany. Ale tu ostatnio też była pani konserwator, która zwróciła moją uwagę na ten obraz, który mamy po lewej stronie. Jest to obraz z 1540 roku, przywieziony, zakupiony w Rzymie. Święty Franciszek, który wygląda jak obraz El Greco. Powiedziała mi, że to jest coś, co może jest niezauważone, niedocenione, ale ten obraz ma prawie 500 lat. Świętego Franciszka przytulającego krzyż. Jest to coś na wzór właśnie obrazów w stylu El Greco. Piękny obraz, który też wymaga trochę tutaj takiego wyeksponowania.
Księże Matka Boża. Ona w tym obrazie, który widzimy przed sobą, tym cudownym obrazie, znajduje się po lewej stronie, tak?
Tak.
Takie dwa mniejsze obrazki w środku.
To jest Święta Katarzyna i Święta Barbara.
I po lewo?
Michał Archanioł. Michał Archanioł.
I całość jest w takiej gablocie ze szkłem.
Tak, w gablocie. Jest to złocona gablota ze szkłem, zamknięta. Kiedyś tam wszedłem, żeby obejrzeć bliżej, spojrzeć, otworzyć, spojrzeć w oczy Matki Bożej. Na pewno Matka Boża tam jest pod spodem.
A te korony, one są na pewno bardzo małe, ale one są tylko nałożone na obraz Matki Bożej, tylko
tak,
nie tych postaci.
Tak, koronowana jest Matka Boża i koronę posiada też oczywiście Pan Jezus na jej rączkach.
A nad tym obrazem też mnie to interesuje, po prawej i po lewej stronie. Ten orzeł i z drugiej strony jakiś róża, to jest też... Co to jest?
To jest dlatego, że to sanktuarium przez wiele wieków, przez wiele lat było traktowane jako takie sanktuarium narodowe. Dlatego, że w czasach zaborów, kiedy ludzie nie mogli się przemieszczać pomiędzy zaborami, to był zabór pruski. Ludzie tutaj przybywali, żeby modlić się o wolność Polski i traktowali to miejsce jako wiejską Częstochowę Wielkopolski. Tak nazywano to miejsce. Dlatego tyle tu konfesjonałów, bo ten kult był bardzo żywy i dla ludzi to było miejsce modlitwy o wolność Polski. Traktowano trochę tak jak takie narodowe sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie, tak tutaj w czasach prymasostwa gnieźnińskiego traktowano to sanktuarium jako takie miejsce, które miało oddziaływać, tak też widział to prymas Łubieński w drugiej połowie XVIII wieku, żeby ono też było takim miejscem modlitwy o króla, o wolność Polski. Dlatego umieszczono orła w koronie, podkreślając, że to miejsce też ma taki bardzo wymiar duchowy, ważny. Modlitwy za nasz kraj, za naszą ojczyznę, jako takie wotum też. Ta róża, nie wiem czemu ją ktoś tam, tak jak często jest w tych sanktuariach maryjnych, ktoś ofiarował tą różę. Nie znalazłem nigdzie jakiegoś zapisku, który by mówił o tym, kto tą różę ofiarował Matce Bożej. Na pewno nie jest złota, bo już tam niewiele zostało tego złota na tej róży.
Pod cudownym obrazem tabernakulum, ale jeszcze nad nim jest ta figurka. Zawsze mnie tutaj interesowała, bo no tak, obraz cudowny, a tutaj jeszcze figurka Matki Bożej. Ona chyba też jest z jakiegoś sanktuarium.
Ta figurka jest również wpisana jako zabytek. Jest to figurka, która ma chyba 100 lat. Nie pamiętam dokładnie. Na pewno jest w karcie zabytków tego sanktuarium. Ale ona nie przebywa tutaj tyle. Ona została podarowana, na pewno jest stara i na pewno jest kopią, jeden do jednego, kopią Matki Bożej z Mariazell. Ksiądz bodajże Kunkel, albo wcześniejszy proboszcz tej parafii, też podkreślając związek tego miejsca takiego, można by powiedzieć, że dla nas takim sanktuarium partnerskim jest Mariazell. Też chyba trzy albo cztery lata temu byliśmy pielgrzymką w Mariazell. Tutaj z parafii autokarową modliliśmy się tam i tam jest właśnie taka figura. Ona tak nie wygląda tam, dlatego że jest ubrana. Matka Boża jest tam ubrana w taką sukienkę, Pan Jezus też. Ksiądz proboszcz Kunkel, chyba tak, Kunkel, który był tutaj proboszczem, nawiązując pewną współpracę tam z Mariazell, spowodował, że tutaj przyjechał z wizytą jeden, bo tam są chyba benedyktyni teraz w Mariazell. I jeden z tych benedyktynów tutaj przybył i ofiarował dla tego miejsca taką starą, zabytkową figurkę Matki Bożej, kopię Matki Bożej z Mariacel, ale była no na tyle stara, tam jest chyba nawet data na niej, że została wpisana i przyjęta tutaj nie jako taka sobie figurka współczesna, tylko jest to coś cennego i autentycznego i jest wpisana jako zabytek. I to stanowi taką duchową więź z sanktuarium w Mariacel.
Tausend Menschen waren da, gleicher Weg und gleiches Ziel. Dein Glanz, Basilika, lässt nicht los, du gibst uns viel. Bald werd ich wieder heimwärts gehen, mit viel Kraft und Blick für mein Leben. Maria kann mich gut verstehen, werden uns bald wiedersehen. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes.
Księże, powiedzmy o kulcie Matki Bożej w tym miejscu. Kiedy odbywają się, mają miejsce tutaj nabożeństwa do Matki Bożej Łaskawej Turskiej?
Więc oprócz takich tradycyjnych nabożeństw, które mamy maryjnych, czyli pierwsza sobota miesiąca, czy różaniec fatimski, to tutaj takim głównym wydarzeniem w miesiącu jest 9 dzień każdego miesiąca, ponieważ ten obraz tutaj przybył 9 czerwca, i mamy tutaj raz w miesiącu takie nabożeństwo do Matki Bożej Turskiej. Jest to nabożeństwo typowo związane z tym miejscem, modlitwy, pieśni ku czci Matki Bożej Turskiej, litania do Matki Bożej Turskiej i ludzie po prostu wtedy piszą kartki dziękczynne z prośbami i ja podczas mszy świętej to nabożeństwo na końcu odprawiam i odczytuję te prośby dziękczynienia. I zawsze jest trochę tych próśb, jest dosyć sporo ludzi, przybywa tutaj nie tylko parafianie, ale z okolic. No, jak tu jestem 5 lat, to powiem szczerze, że bardzo byłem świadkiem bardzo wielu takich pięknych cudów, tak można powiedzieć. Zwłaszcza ludzi proszących o zdrowie, o potomstwo, o łaskę nawrócenia. Ludzie są bardzo wdzięczni Matce Bożej i doświadczyli, czy właśnie tego daru potomstwa, czy w innych prośbach. Także tego typu też dziękczynienia są. I to jest właśnie 9 dzień każdego miesiąca, nie? Na wieczornej mszy.
Ty Katarzynę do siebie przybrałaś, ty filozofów mądrze przekonałaś. Grono pisurmańskie, upory pogańskie zgromiłaś, barbarę świętą.
Pani Turska, matko ludu, któraś łaską swego cudu, miejsce to sama wybrała, by tu kwitła Boża chwała. Pokornie Cię pozdrawiamy, Twej opieki upraszamy. Można, słynąca łaskami, Królowo Matko i Pani, o usłysz ludu wołanie, uproś Boże zmiłowanie, serc dogłębne, przemienienie ludu Twego uświęcenie. Sławna w Tursku, Matko ludu, samaś znakiem tego cudu. Spraw, by znak w tym cudzie dany został dobrze odczytany, a modlitwę, łzy, cierpienie przyjmij jako dziękczynienie.
Szatańskie podjazdy poskromił, przeczysta Panno, rzeki, wody, morza, Tobie hołdują słońce, gwiazdy, zorza.
Zabłądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich uwolniła. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała. Za trwających w grzechach, abyś ich do Syna swego miłosiernego przyprowadziła.
Pozdrawiajmy, wychwalajmy Pannę Przenajświętszą. Pozdrawiajmy ją serdecznie, będziem z nią królować wiecznie z Maryją.
Ludzie tutaj proszą o różne rzeczy, nie o łaskę zdrowia, ale może gdzieś właśnie zauważyłem, że dosyć często, jeżeli chodzi o potomstwo, nie? Ona trzyma to dzieciątko i spotkałem się z tym tutaj dosyć często, że ludzie, którzy nie mogą mieć dzieci, proszą, modlą się i te dzieci są, nie? I to czasem raz tu usłyszałem o takim przypadku, że pewna pani na 100% ze względów medycznych nie mogła mieć dziecka, była po operacji. Jeden jajnik został usunięty, drugi nie był w takim stanie, żeby po prostu pani mogła być w ciąży i urodziła i zaszła w ciążę. I wiem, że wiele osób tutaj właśnie w tej kwestii też otrzymuje wiele łask. W innych też. Kiedyś miałem takie zabawne wydarzenie, pewna para mnie poprosiła, takich aktorów. Prowadziłem kiedyś rekolekcje w Jamne i poznałem tam różnych ludzi i pewna para wysłała mi tu informację, żebym pomodlił się o łaskę dla pewnej osoby. Ja zupełnie o tym zapomniałem, wpisałem w kalendarz, odprawiłem tą mszę świętą, tam o łaskę nawrócenia dla takiego czy takiej osoby i później dostałem od nich telefon, mówi: słuchaj, to kiedy tam miałeś tą mszę, o której godzinie? Kiedy ja podałem datę i godzinę, to oni powiedzieli, że w tym dniu o tej godzinie ten człowiek zgłosił się na odwyk gdzieś tam w danym ośrodku. To była 18, a ten człowiek gdzieś tam o 9 chyba w Stanach Zjednoczonych, tam w jakimś mieście, w Bostonie chyba, tamtego czasu, to był ten czas, o której to była 18. On się zgłosił na jakieś tam ośrodka odwykowego i oni to odczytali jako taką konkretną interwencję Matki Bożej Turskiej. Niektórzy pytają, dlaczego odpust na zesłanie Ducha Świętego, bo to przecież jest sanktuarium Matki Bożej. Ale historia tego miejsca właśnie jest taka, że skoro Maryja przybyła tutaj w Wigilię zesłania Ducha Świętego, to ten odpust jest przeżywany po prostu w tym czasie zesłania Ducha Świętego. I rozpoczynamy odpust wieczorem w sobotę na zesłanie Ducha Świętego i trwa do wtorku, trwa 3 dni, praktycznie 4, cała niedziela jako dar zesłania Ducha Świętego, później poniedziałek to jest Matki Kościoła, więc tu też jest mnóstwo ludzi i ostatni dzień, tak mówiąc brzydko, na dobicie, ale też są ludzie, też jest suma odpustowa, modlimy się też za zmarłych tutaj w naszych intencjach. Ten ostatni dzień jest może taki najluźniejszy, tam są chyba 3 msze, ale ten odpust trwa tu kilka dni, 3 dni i muszę powiedzieć, że cały czas, może to nie są takie tłumy, jak kiedyś ludzie wspominają, ale na moje oko, jak tak mogę policzyć tych ludzi, to jest tu naprawdę 4-5 tysięcy ludzi przez te 3 dni, nie? Przewija się tu tyle osób, bo to widzę po komuniach świętych, po obecności ludzi. W niedzielę tych ludzi jest mnóstwo. Nie wiem, skąd oni się biorą. Po prostu jest msza za mszą. Zaczyna się od 6 rano, 6, 8, chyba 9, 10, 30, 12, 20. Tak samo w poniedziałek o 12, jak jest suma, ale rano też o 6 rano jest msza i we wtorek też rano. Też ludzie tutaj z okolicznych miejscowości przybywają. Ten odpust był znany z tego, że ludzie często mówią, że wozy konne tutaj przyjeżdżały. Już teraz tego nie ma, ale ludzie przybywają tu nadal pieszo z okolicznych miejscowości, z Pleszewa. Są pielgrzymki piesze, na nogach, rowerowe. Także cały dzień tutaj są ludzie i mają też tu taki zwyczaj, że tak jak w Częstochowie, idą tu przy prezbiterium na kolanach do obrazu Matki Bożej, modlą się.
Więcej o tym miejscu można przeczytać i zobaczyć na stronie internetowej parafii Sanktuarium.
Tak, tak. Tam jest wiele informacji. Tutaj tą stronę prowadzą parafianie, dbają o to i jest cały poczet. Z samego początku historia parafii, poczet proboszczów, ale galeria i wiele informacji właśnie związanych z kultem tutaj, modlitw, historii parafii. Także warto sięgnąć Do podziemi nie będę prowadził wszystkich, bo zejście jest niebezpieczne w zakrystii. Tu kiedyś było zejście, zostało zamurowane, ale można sobie tam zobaczyć zdjęcie, jak to jest ciekawe.
Księże doktorze, księże proboszczu i kustoszu tego miejsca, od 5 lat ksiądz tutaj służy Matce Bożej i parafianom. Jakie plany ksiądz ma, czy ma w ogóle ksiądz jakieś plany co do tego miejsca i parafii?
Planów mam mnóstwo. Należałoby te plany podzielić, bo co innego plany związane z takim dobrem materialnym tej parafii. Staramy się co roku coś zrobić. Udało się przez poprzednie lata otrzymać też pomoc państwa i założyliśmy tutaj na kościele nowy dach, bo to wymagało remontu. Ale tutaj no, ta świątynia, no tu marzeń, projektów mam mnóstwo, bo też to wszystko jest w fazie projektu, jest przygotowane, wymiana tej podłogi, nawet założenie ogrzewania, wymiana okien, naprawa elewacji, to wszystko jest w planach, czy wykonanie pięknego ogrodu tutaj na placu koronacyjnym. Bardziej mi chodzi, żeby ta przestrzeń też sprzyjała temu, żeby sobie tu ludzie wychodzili na spacer. Przychodzi, oni chodzą, ale jakieś dróżki, jakieś alejki, może tam jakaś figura czy świętego Józefa, czy Wyszyńskiego, tak żeby zagospodarować ten plac, zrobić piękny ogród. Tu mam też taki plan i takie pragnienie serca, bo obok tego domu Bożego jest dom taki parafialny, który jest trochę w opłakanym stanie, on wymaga też remontu i myślę, że to jest konieczne, żeby ten remont zrobić, żeby też było, bo co z tego, że będę miał pozłocone ołtarze? Parafia ma służyć ludziom, nie? To siedzenie za ołtarzem i czekanie, aż ludzie przyjdą, to dzisiaj to nie jest ten czas. Chodzi mi o taką przestrzeń spotkania z ludźmi. Stąd na plebanie jest kawałek, ale ten dom parafialny tutaj przy kościele mógłby służyć jako takie miejsce na spotkania, na formacje. Marzy mi się tutaj właśnie jakieś takie miejsce, żeby mogli się i ludzie starsi spotkać w formie takiego domu seniora, jakieś świetlicy. I dla młodzieży, dla bierzmowanych, scholkę mamy, czy ministrantów, żeby to miejsce też było taką okazją, żeby to był też taki dom pielgrzyma. Jak tu przyjedzie grupa, żeby sobie mogła tam wejść, wypić kawę, zjeść posiłek, czy przysłowiowo skorzystać z toalety. Tu toaleta jest w zakrystii. Teraz też to będzie kościół stacyjny w roku jubileuszowym. Ludzie tu będą przybywać. Może nie zdążymy zrobić remontu tego domu, ale tak myślałem o takim miejscu formacyjnym, nie? Żeby to było takie miejsce, gdzie ja mogę też dać przestrzeń na jakieś spotkania różne. I związane typowo z duszpasterstwem, może jacyś skauci, może jakaś oddział straży pożarnej, młodzieżowej, nie wiem, takie miejsce, żeby też przy parafii było, czy jakieś miejsce na pomoc ludziom, jakąś grupę AA, jakąś terapię. Dzisiaj wielu ludzi młodych i nie tylko jest uzależnionych na różny sposób. Żyjemy w takim czasie, gdzie ludzie potrzebują pomocy i trzeba ich gdzieś też odesłać, nie? Może jakaś taka grupa właśnie chrześcijańska, terapeutyczna, czy w ogóle modlitewna. Mamy też parafii, krąg biblijny, także żeby mieć miejsce na spotkanie się z ludźmi, więc takie mam marzenie, żeby to miejsce też coraz bardziej tętniło życiem. Ono tętni, ale zawsze można zrobić coś jeszcze, nie? Dobrego. Bo Kościół niech pięknieje, on z roku na rok będziemy się starać ten Kościół upiększać i robić te rzeczy materialne, ale parafia no, też nie polega na tym, żeby były piękny płot, nie? Wymalowana dzwonnica, a po prostu, żeby nie było duszpasterstwa. Myślę, że to duszpasterstwo, budowa tej parafii, tej świątyni duchowej jest o wiele ważniejsza niż odnawianie wszystkiego kosztem duszpasterstwa, nie?
To życzymy księdzu, żeby te wizje księdza i marzenia przynajmniej w części się zrealizowały. I jeszcze ostatnie słowo już księdza do naszych słuchaczy w takiej formie zaproszenia, przybycia do tego miejsca.
Zapraszamy. Drzwi są codziennie otwarte w kościele, zwłaszcza w weekend. Świątynia jest otwarta. Można tutaj przybyć, spojrzeć w oczy Matce Bożej, pomodlić się, przybyć też w każdy 9 dzień miesiąca, dzień powszedni na 18. Właśnie, gdzie te nabożeństwa się odbywają, ale też w każdy taki codzienny dzień. Wielu ludzi tu przyjeżdża na rowerach, odwiedza Matkę Bożą i Gochów. Więc taki najczęściej jest taki pakiet, że ludzie sobie przybywają tutaj na modlitwę, później idą na spacer do Głuchowa, odwiedzają zamek. Także jest to miejsce atrakcyjne i duchowo, i turystycznie. Także zapraszamy do Turska.
Zasnął raz ostatni.